co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy o sakramencie małżeństwa. No i takie pytanie, które też z takimi serialowymi, z filmowymi scenariuszami czasem się wiąże. Ślub w plenerze, w górach, na łące, na plaży. To w Polsce nie jest możliwe.
Na poziomie Konferencji Episkopatu Polski ustalono, że taką zgodę można wyrazić w wyjątkowych sytuacjach. Ostatnio sobie przypominam taką sytuację, kiedy to była też bardzo ciekawa sprawa, kiedy ludzie byli po orzeczeniu nieważności małżeństwa i po różnych kolejach życiowych postanowili pobrać się na nowo.
Ci sami ludzie.
Ci sami. Jeszcze tam była klauzula, która zabraniała temu mężczyźnie zawarcia małżeństwa. Trzeba było ją też ściągnąć z niego. No i on, ponieważ był bardzo ciężko chory, wydawało się też, nie wyjdzie z tej choroby, był leżący, nie było sposobu, aby dostał się do kościoła. No więc oczywiście udzielono zgody na małżeństwo poza miejscem świętym, czy to częściową dyspensę od formy. I to małżeństwo było zawarte. No ale to jest, myślę, całkowicie zrozumiała sytuacja, bo nawet w tego typu sytuacji tak naprawdę można by skorzystać z uprawnienia asystowania przy niebezpieczeństwie śmierci. Ale skoro to rzeczywiście jeszcze nie był articulus mortis, tylko periculum mortis, prawda, to zdecydowano się na drogę administracyjną i takie zezwolenie zostało udzielone.
Ale to życiowa sytuacja, a nie fanaberia.
Tak. Przyjmuje się co do zasady, że nie ma zgody na to, aby sakrament był udzielany, sakrament małżeństwa poza miejscem świętym. To związane jest też z historią tego sakramentu, bo on tak naprawdę początkowo bardzo często był udzielany poza miejscami świętymi, natomiast ta historia tego sakramentu poszła w tym kierunku, aby był udzielany w miejscu świętym i przy tym się obstaje, że to jest jednak, aby podkreślić religijny wymiar tego sakramentu, ponieważ wyrwanie go z kontekstu miejsca świętego, w pewien sposób by go desakralizowało, zważywszy jeszcze pod uwagę często choćby kontekst osób, które biorą udział w tej uczestności jako goście. To są też problemy, które sygnalizują księża, jak nieraz trudne bywają śluby w związku z nastawieniem tych, którzy w nich uczestniczą. Choćby to, że podczas mszy czy obrzędu nie ma odpowiedzi ze strony ludu, bo ludzie albo ich nie znają, albo nie chcą się wysilać na te odpowiedzi, nie wiedzą, jak się zachować, jaką postawę przyjąć, więc śluby sprawiają wiele rozmaitych problemów. Ktoś powie, no to może w związku z tym, żeby nie bezcześcili miejsca świętego takim zachowaniem, można by, należy właśnie poza miejsce święte te śluby gdzieś wynieść. Nie taki pogląd na to został przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski. Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała inaczej, właśnie aby zawsze co do zasady w miejscu świętym i tak należy to przyjąć. Są sytuacje, kiedy osoby, które zyskują odmowę na zezwolenie asystowania poza miejscem świętym, rezygnują ze ślubu. No to widać, że motywacja była słaba i taka decyzja jest jak najbardziej słuszna.
Zdecydowanie tak. No mamy jeszcze te wszystkie regulacje dotyczące też pewnej oprawy. Wiemy, że bardzo popularne było koenowskie Alleluja z tekstami wszelakimi, nie mającymi nic wspólnego z wiarą i to często na początek czy na koniec. Zadbanie o tę całą oprawę, żeby ona właśnie podkreślała to, o czym ksiądz teraz mówił, sakramentalny charakter tego wydarzenia jest, wydaje się, oczywisty. To zapytam jeszcze o skutki małżeństwa. One są jednakowe dla obu stron. Tego oczywiście inaczej postrzegać nie można. I to, co mnie tutaj zaciekawiło w tym rozdziale, to kwestia urodzonych dzieci. 180 dni od zawarcia małżeństwa albo do 300 dni od rozwiązania uznaje się, że to są dzieci pochodzące z tego właśnie związku.
To są ustalenia, które są przyjęte właściwie prawie wprost prawa rzymskiego, gdzie właśnie przy ustalaniu, czy dziecko jest z prawego łoża, ale także to się wiązało przede wszystkim z dziedziczeniem, przyjęto właśnie, znając jakby długość minimalną i maksymalną trwania ciąży, przyjęto takie rozwiązanie. Są one zaokrąglone, ponieważ tam Rzymie były chyba bardziej jeszcze uszczegółowione. I takie są przyjęte, aby można było uznać, że dziecko jest z prawego łoża, a w związku z tym w przypadku śmierci rodzica bierze udział w dziedziczeniu.
Domniemanie.
To jest już też znowu instytucja prawa rzymskiego, tego postumusa, czyli tego, który pogrobowca, który narodził się po śmierci ojca. Więc choć w starożytnym Rzymie aborcja była całkowicie dopuszczalna, właściwie też w każdym czasie, to płód nie miał uprawnień żadnych, poza tym jednym, że jeśli urodził się żywy, a został poczęty właśnie w tym czasie, które prawo przewidywało, to wtedy uczestniczył w dziedziczeniu.
Bardzo życiowy znowu zapis. Dopowiem tylko już z kronikarskiej dokładności, bo to jest pewne ogólne założenie, które nam towarzyszy, że w tych skutkach małżeństwa kodeks właśnie odnotowuje, że małżeństwo powstaje między małżonkami, że wskutek małżeństwa powstaje węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. A chcę to podkreślić, bo kolejne spotkania poświęcimy rozwiązaniu węzła. Więc pamiętajmy, w jakim duchu wchodzimy w te rozważania, prawda? Pamiętajmy, co jest istotą sakramentu małżeństwa i co jest zasadą. A wyjątki i różne życiowe komplikacje omówimy w kolejnych odcinkach. Za dziś bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejne spotkanie.